usłyszeliśmy przesłania księdza biskupa Andrzeja, szczególnie te słowa, które ksiądz biskup nam powiedział tak bezpośrednio dzisiaj o błogosławieństwach i o nowej ewangelizacji. Są dla nas te słowa przesłaniem, takim bardzo konkretnym, osobistym, do każdego z nas skierowanym. Czy dobrze mnie słychać? Tak. Hasłem tegorocznej pielgrzymki to hasło brzmi na służbę Kościołowi. Jest to fragment naszego aktu oddania się Matce Bożej w ruchu rodzin nazaretańskich. Składamy ten akt oddania się na wyłączną służbę Kościołowi. Chcemy właśnie w tym roku, który jest rokiem jubileuszowym, wrócić do tego podstawowego zadania naszego ruchu, służba Kościołowi. To jest tak naprawdę służba dziełu nowej ewangelizacji. Do tej nowej ewangelizacji zachęcają nas już od wielu lat papieże, również papież Franciszek dzisiaj o tym bardzo dużo mówi. Na pewno wiemy, jak papież oczekuje, że wszyscy pójdziemy na peryferia, a więc do tych ludzi, do których jest trudno dotrzeć, którzy gdzieś są zapomnieni, zagubieni. Oczywiście Ojciec Święty myśli tutaj przede wszystkim o peryferiach wiary. Tych, którzy są na peryferiach wiary. Gdzieś tą wiarę zagubili. Trudno im dotrzeć do kościoła, do księdza, do wspólnoty. Może się w ogóle już nie modlą. Właśnie do takich ludzi ma być skierowana nasza służba. Czy tacy ludzie są w Kościele? Tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie, no są poza Kościołem. Ale Pan Jezus za nich właśnie oddał swoje życie na krzyżu. I powiedział, kiedy zostanę wywyższony nad ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie. To są też nasi bracia i siostry. Oddał Jezus, nasz Zbawiciel, za nich swoje życie. Dlatego my też musimy im poświęcić nasz trud i nasze serca. Dlatego chcemy wziąć udział w tej misji, którą nam wyznacza dzisiaj Ojciec Święty Franciszek. W czasie drogi rozważaliśmy historię objawień Matki Bożej w Guadalupe w Meksyku. Matka Boża ukazała się ubogiemu Indianinowi, który jest dzisiaj święty, święty Juan Diego. Powiedziała mu, że w tym miejscu, gdzie ją ujrzał, pragnie, by powstała kaplica, w której mogliby ludzie przychodzić i w której mogliby modlić się, powierzając jej wszystkie swoje trudne sprawy, bo ona jest ich matką i chce ich wysłuchać. I Juan Diego, który zaufał Matce Bożej, mimo że był ubogim i biednym człowiekiem, czy nie miał znaczenia, który zaniósł jej orędzie do księdza biskupa, dzięki jego zaufaniu, dzięki jego zawierzeniu powstała kaplica, o którą prosiła Matka Boża. To wszystko sprawiło, że w tym niezwykłym miejscu w ciągu 7 lat przyjęło chrzest 8 milionów Indian. Była to największa w dziejach świata ewangelizacja. I my chcemy dzisiaj wziąć wzór ze świętego Juana Diego. Chcemy podjąć naszą służbę Kościołowi, naszą misję udziału w ewangelizacji, w pójściu na peryferia, na jego wzór. Dobrze, myślę, że dobrze wiemy, że Juan Diego, kiedy na polecenie Matki Bożej zaniósł do księdza biskupa zerwane, przepiękne kwiaty, które wyrosły wbrew naturze, w środku zimy, podczas szczypiącego mrozu, na wzgórzu, które Matka Boża wskazała. Kiedy wysypał te kwiaty ze swojego płaszcza przed księdzem biskupem, na tym płaszczu ukazał się wizerunek Matki Bożej. Niezwykły wizerunek, cudowny, który do dzisiaj wisi w sanktuarium w Guadalupe, jest otaczany wielką czcią. I właśnie przed tym wizerunkiem ksiądz biskup upadł na kolana, zdjął płaszcz z szyi świętego Juana Diego, zaniósł go do swojej kaplicy i tam się modlił przed nim całą noc. Modlił się do Matki Bożej. Można by powiedzieć, że Juan Diego przyniósł Matkę Bożą, przyniósł jej obecność, jej twarz, jej postać. Nie tylko księdzu biskupowi, ale swoim współbraciom, Indianom, ale też tym już tak licznym pokoleniom, niemal 500 lat minęło od tamtego czasu, a co roku do Guadalupe pielgrzymuje około 12 milionów ludzi. Co roku tyle osób spotyka się z Maryją, której postać odbiła się na płaszczu tego ubogiego Indianina. I to jest dla nas pierwsza wskazówka. Jeżeli chcemy iść w jego ślady i podjąć dzieło ewangelizacji, to będzie ono polegało na tym, żeby ludziom na peryferiach, zagubionym, przynieść postać, osobę, obecność Matki Bożej. W jaki sposób to uczynić? Już nie chodzi o to, żeby przynieść jej obecność na indiańskim płaszczu. Chcemy tę obecność przynieść w inny sposób. Można by powiedzieć, parafrazując słowa świętego Pawła, że każdy chrześcijanin jest jak żywa księga, na której kartach pisze Duch Święty. Że możemy tą obecność, tą miłość, postać Matki Bożej przynieść poprzez nasze życie. W ten sposób idziemy w ślady świętego ojca Maksymiliana Kolbe, zwanego Szaleńcem Niepokalanym, wielkiego apostoła, który rozwinął to apostolstwo i w Polsce, i również na misjach, szczególnie w Japonii, który odnosił niezwykłe sukcesy apostolskie. A jego metoda była prosta. Zanieść niepokalaną do wszystkich serc, aż na krańce świata. Tak pisze do jednego ze swoich współbraci. Wprowadzić ją do wszystkich serc. Zrodzić ją we wszystkich sercach, aby ona, wchodząc do tych serc, obejmując je doskonałe posiadanie, mogła urodzić słodkiego Jezusa. Cóż za wspaniałe posłannictwo. To jest dla nas wzór. To jest wskazówka, jak podjąć tę misję pójścia na peryferię. Misję, żeby tak, w taki sposób, żeby to była misja owocna. Żeby trafiła do tych, którzy są gdzieś tam zagubieni. Wprowadzić niepokalaną do wszystkich serc. A ona już sobie poradzi. Ona do każdego dotrze. I tak rzeczywiście było w Guadalupe. Owszem, Juan Diego zamieszkał przy tej kaplicy, która była poświęcona Matce Bożej. Ludzie, którzy tam przychodzili, mogli z nim rozmawiać. On dzielił się swoim przeżyciem, swoim doświadczeniem. Ale to przecież Matka Boża poruszała serca. To ona sprawiała, że w ludziach rodziło się pragnienie wiary, przyjęcia Chrztu Świętego. Ona ich prowadziła do Jezusa, swojego Syna. Zbawiciela. Wprowadzić Maryję do serc, to znaczy sprawić, żeby ona mogła w tych sercach działać. No bo cóż my możemy zrobić? W jaki sposób przynieść tę obecność Maryi, w jaki sposób ją wprowadzić do ludzkich serc? Mówi święty Maksymilian, że w tym celu trzeba nawiązać najpierw własną, osobistą, wewnętrzną relację z Matką Bożą. I dopiero, kiedy tę relację nawiążemy, możemy nią promieniować na innych, na naszych braci. I w ten sposób pomóc im, aby i oni spotkali Maryję. Tak pisze święty Maksymilian Kolbe. Samemu do niej się zbliżyć, do niej się upodobnić, pozwolić, by ona opanowała nasze serce i całą naszą istotę. By ona żyła i działała w nas i przez nas. By ona miłowała Boga naszym sercem. Byśmy do niej należeli bezgranicznie. Oto nasz ideał. I dopiero potem promieniować na otoczenie. Zdobywać dla niej duszę, by przed nią także serca bliźnich się otwarły, by zakrólowała ona w sercach wszystkich, co są gdziekolwiek po świecie, bez względu na różnice ras, narodowości, języków, a także w sercach wszystkich, co będą kiedykolwiek, aż do skończenia świata. Oto nasz drogi ideał. I dodaje święty Maksymilian, kto może zrozumieć, niech zrozumie. Kto może to pojąć, kto w swoim życiu doświadczył tego osobistego, pełnego miłości, czułości, spotkania z Matką Bożą. Bo może nie każdemu jest to dane, ale my, członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich, jestem o tym głęboko przekonany, że tego doświadczamy, osobistego, wewnętrznego spotkania z Maryją. Więc jeżeli tego doświadczamy, jeżeli to rozumiemy, to też doskonale rozumiemy, co to znaczy, żeby zanieść ją, jej miłość do wszystkich serc, aż na krańce świata. Pójść na peryferia, do ludzi zagubionych. Na tych ludzi zagubionych można popatrzeć w dwojaki sposób. Można na nich patrzeć jak faryzeusz, który przyszedł do świątyni, modlił się w niej i obserwował celnika, człowieka grzesznego. Pamiętamy jego słowa: Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak inni, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy. Tak naprawdę faryzeusz pogardzał tym celnikiem. Można tak patrzeć na ludzi, którzy są na peryferiach, na ludzi zagubionych. Uważać się za kogoś lepszego i gardzić nimi. I z jakiejś takiej litości, z poczuciem wyższości, łaskawie mówić im o Panu Bogu, o wierze, o Bożej miłości. Czujemy, że nie tędy droga. Ale można też na tych ludzi, którzy są na peryferiach, patrzeć w inny sposób. Tak jak tego daje nam wzór święty Paweł Apostoł. Apostoł narodów. Który uważał się za pierwszego z grzeszników, który w swojej młodości prześladował Kościół i o tym wiele razy wspominał w swoich listach, pewnie też w swojej katechezie, kiedy jeździł od miasta do miasta, zakładał gminy chrześcijańskie. Mówił o sobie jako o grzeszniku. Nie wstydził się tego, wręcz przeciwnie, uczynił z tego element, nieodzowny składnik swojego przepowiadania. Pisze w pierwszym liście do Tymoteusza: dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. Owszem, jestem grzesznikiem, ale przychodzę do was, bo dostąpiłem miłosierdzia. Tym się chcę podzielić. To jest dobra nowina, którą przynoszę. Dostąpiłem miłosierdzia. Ja tego doświadczyłem, jestem tego żywym przykładem. We mnie pierwszym Jezus tego dokonał i pokazał całą swoją wielkoduszność. I wam o tym mówię jako świadek, abyście wzięli ze mnie przykład i uwierzyli w Jezusa, że On również wam chce okazać miłosierdzie, chce wam dać pokrzepienie, chce wam dać wyzwolenie, chce wam dać prawdziwe życie. A więc głosi miłosierdzie jako ten, który go pierwszy doświadczył. Nie tak jak faryzeusz. Papież Benedykt XVI kiedyś nawiązał do tych słów świętego Pawła, zwracając się, można by powiedzieć, do każdego z nas. Z upływem czasu liczba obdarzonych tą łaską nie przestaje rosnąć. Ty i ja też do nich należymy. Papież zachęca. Ty i ja. My i On, Ojciec Święty, należymy do tych, których Bóg obdarzył miłosierdziem. I dalej mówi Ojciec Święty: pomóżmy nędzy ludzkiej spotkać się z miłosierdziem Bożym. Zobaczmy, to nie jest przypadek, że co roku nasza pielgrzymka odbywa się w Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, tej przedziwnej niedzieli, której Pan Jezus się domagał poprzez siostrę Faustynę. I dlatego te słowa Ojca Świętego: pomóżmy nędzy ludzkiej spotkać się z miłosierdziem Bożym. Pomóżmy tym, którzy są na peryferiach, spotkać się z miłosierdziem Bożym. Weźmy je sobie głęboko do serca. To jest nasze zadanie. To jest nasza służba Kościołowi. Święty Jan Paweł II, którego 10. rocznicę odejścia do domu Ojca wspominamy w tych dniach, powiedział: im ktoś mocniej dozna miłosierdzia, tym silniejszą odczuwa potrzebę, aby świadczyć o nim i przekazywać go innym. Im ktoś mocniej dozna miłosierdzia, tym silniejszą odczuwa potrzebę, aby świadczyć o nim. Zastanówmy się, niech każdy z nas to uczyni. Czy ja odczuwam taką potrzebę, aby świadczyć o miłosierdziu? Czy ta potrzeba rozpiera moje serce? Czy nie pozwala mi usiedzieć na miejscu? Czy może jestem obojętny wobec tych, którzy miłosierdzia potrzebują? Może nie za bardzo się nimi przejmuję? Bo jeżeli tak jest, jeżeli nie za bardzo się nimi przejmuję, to znaczy, że być może nie mam świadomości, jak wiele tego miłosierdzia sam doznałem. Jeszcze Pan Bóg mi to musi wszystko pokazać, bo może tego jeszcze nie wiem. Popatrzmy na Samarytankę, kobietę grzeszną, która chodziła czerpać wodę ze studni w samo południe, bo prawdopodobnie wstydziła się ludzkich spojrzeń. W południe, gdy był największy upał, to miejsce, gdzie była studnia, było puste. I ona, która się czuła zmarginalizowana, odrzucona, jakoś wyrzucona poza nawias, przychodząc do studni, spotyka kogoś, kto specjalnie tam na nią czekał. A był to Jezus. Jezus nie tylko, że jej nie potępia, ale jeszcze ją prosi o przysługę. Daj mi pić. Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, abym Ci się dała napić, pyta Pan Jezus. Daj mi pić, ale Pan Jezus nie chciał wody, ale chciał jej wiary. Chciał, żeby ona otworzyła swoje serce na Jego łaskę, na wodę żywą. Jezus prosi ją, pozwól mi, żebym Ciebie napełnił moją łaską, moim miłosierdziem. Jezus sprawia, że jej serce się otwiera, że ona sobie przypomina, że miała w swoim życiu bardzo ważne pytania, że szuka Boga, że nie wie, jak się modlić. To wszystko sobie przypomniała i zadała te pytania Jezusowi, a w odpowiedzi On jej objawił, że jest Mesjaszem, na którego czeka. Właśnie tej kobiecie, którą wszyscy gardzili, Jezus jej się objawił osobiście. A ona z wielką radością, nie mogąc wytrzymać, zostawiła te swoje naczynia na wodę, tak jak kiedyś apostołowie zostawili swoje łodzi, swoje sieci i poszli za Jezusem. Ona to wszystko zostawiła i poszła do swojego miasta, do swoich współbraci, aby im powiedzieć, że spotkała Mesjasza. A więc jej bracia, Samarytanie, właśnie przez nią, tą, która dostąpiła miłosierdzia, przez nią usłyszeli dobrą nowinę. Jezus chciał się nią posłużyć. Posłał z nowiną o miłosierdziu osobę, która pierwsza doświadczyła miłosierdzia. Więc właśnie zastanówmy się, czy ja czuję się ogarnięty Bożym miłosierdziem. Dopiero wtedy będę mógł zanieść innym dobrą nowinę o miłosierdziu. Może ktoś się zapytać, czy trzeba nagrzeszyć, żeby mieć poczucie, że Bóg ogarnia mnie swoim miłosierdziem. Czy trzeba, jak święty Paweł, na przykład prześladować Kościół? Tutaj wzorem jest dla nas święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Czytamy w jej pismach, że wychwalała Boże miłosierdzie jako ten z przymiotów Pana Boga, którego najbardziej doświadczyła w swoim życiu. Miała takie przekonanie. A jednocześnie spowiednik powiedział jej, że nigdy nie popełniła grzechu ciężkiego. A więc widzimy, że można mieć przekonanie, że Bóg mnie obdarzył miłosierdziem. Nie trzeba w tym celu grzeszyć specjalnie. Święta Teresa wyjaśnia, dlaczego miała takie przekonanie. Mówiła, bez łaski Bożej, bez pomocy Pana Boga byłabym upadła niżej niż święta Maria Magdalena. I Bóg mi okazał swoje miłosierdzie, dlatego że mnie od tego z góry zachował, uchronił mnie. I ja tego jestem świadoma i chcę Mu za to dziękować. Bóg jest jak ojciec, który z drogi syna, który ku niemu zmierza, usunął wszystkie kamienie, tak aby ten syn się o nie nie mógł potknąć, nie mógł się poranić. Ten syn, kiedy o tym się dowie, będzie kochał ojca o wiele bardziej niż drugi syn, który idąc tą samą drogą wiele razy się przewracał, przyszedł poraniony, a ojciec opatrywał jego rany. Otóż ten syn, który został zachowany, będzie kochał o wiele bardziej. I to jest dla nas wskazówka. Uwierzmy, że Pan Bóg nas naprawdę zachował od wielu upadków, od wielu grzechów, bo nas szczególnie kocha. Nie dlatego, że jesteśmy lepsi od innych, ale dlatego, że On nas zachował. Święty Augustyn powiedział, nie ma takiego grzechu popełnionego przez jednego człowieka, którego nie mógłby popełnić drugi człowiek, jeśli nie towarzyszy mu pomoc Stwórcy. Nie gorszmy się tym, co widzimy wokół nas. Nie oceniajmy, nie potępiajmy ludzi, tak jak ten faryzeusz w świątyni, ale pomyślmy sobie, Panie Boże, bez Ciebie pewnie bym zrobił tak samo, a może nawet gorzej. Takie spojrzenie pomaga nam podejść z wiarą do różnego rodzaju kryzysów, które mają miejsce w naszym życiu. Są kryzysy w rodzinie, te są najboleśniejsze, bo w rodzinie człowiek oczekuje miłości. I dlatego, kiedy jest kryzys w rodzinie, w małżeństwie, on najbardziej rani serce. Dlatego dzisiaj wielu młodych ludzi boi się zawierać małżeństwa, kiedy patrzą na zły przykład w swoich rodzinach, czy rodzinach, które mają wokół siebie. Również nasz ruch przeszedł kryzys, który dotknął wąskie, co prawda, środowisko, ale odbił się na nas wszystkich, bo jakoś nam wszystkim odebrał dobre imię i też w wielu sercach zasiał wątpliwości co do daru duchowego, który leży u podstaw naszego ruchu. Pan Bóg poprzez orędzie o miłosierdziu Bożym mówi nam, że ma receptę na każdy kryzys. Kryzys nigdy nie jest ostatecznym końcem. Diabeł nas kusi wtedy do smutku i do zwątpienia, a to jest pokusa. Natomiast nasz założyciel, ksiądz Tadeusz Dajczer, pisze w swojej książce Rozważania o wierze: Chrystus przyjmuje Ciebie takim, jakim jesteś. Możesz iść do Niego razem z całą swoją niedoskonałością i słabością. On naprawi to, co źle zrobiłeś. Uzupełni wszystkie Twoje niedoskonałości. Jeśli czujesz się grzeszny i słaby, masz szczególne prawo do Jego ramion. Pozwól się brać Jezusowi na ramiona. Pozwól Mu kochać. Uwierz w Jego miłość. To jest właśnie moc miłosierdzia, która sprawia, że Pan Bóg nawet z największych upadków może uczynić szczęśliwą winę, o której śpiewaliśmy w noc zmartwychwstania tak niedawno. Dlaczego ta wina jest szczęśliwa? Nie dlatego, że jest grzechem, bo grzech jest zawsze złem, ale jeżeli zaowocuje skruchą, kiedy człowiek w końcu przestaje stawiać Panu Bogu granice, kiedy pozwala Mu swobodnie działać, wtedy Pan Bóg może w życiu tego człowieka czynić cuda. A ten, kto liczy tylko na siebie, na swoje ludzkie siły, choćby był nawet najporządniejszy, ten cudu nigdy nie zobaczy, bo cuda nie dokonują się ludzką siłą, ale mocą Bożą. Mamy ludziom w kryzysie, których szatan kusi do zwątpienia, do rozpaczy, zanieść dobrą nowinę o tym, że Bóg ma receptę na każdy kryzys, że każda wina może stać się winą szczęśliwą, że Pan Bóg czyni cuda. Ale to może uczynić tylko ten, kto tego sam doświadczył. Może właśnie dlatego możemy Panu Bogu być w jakiś taki przedziwny sposób wdzięczni też za historię naszego ruchu. Bo ona pozwala nam być żywymi świadkami tego, że miłość jest potężniejsza niż wszelki grzech. Szczególnie małżeństwa i rodziny dotknięte kryzysem, pozbawione nadziei, czekają na takie świadectwo. To jest właśnie nasze pójście na peryferia. I wróćmy jeszcze do postaci świętego Juana Diego. On też miał taki swój kryzys. Bo kiedy Matka Boża umówiła się z nim na spotkanie, podczas którego dał mu specjalny znak dla biskupa, otóż w noc poprzedzającą to spotkanie okazało się, że jego wuj zachorował śmiertelnie i prosił Juana Diego: przyprowadź kapłana. Juan Diego musiał dokonać bardzo trudnego wyboru. Z jednej strony Matka Boża czeka na niego, a z drugiej strony trzeba pomóc człowiekowi, który umiera. Co wybrać? Wielka rozterka. Pomyślał sobie, że pójdzie po kapłana, ale inną drogą, żeby nie spotkać tej Pani z nieba, która na niego czekała. I kiedy obrał tą inną drogę, ze zdumieniem zobaczył, że ona go obserwuje ze wzgórza i schodzi ku niemu. Matka Boża nie skierowała do Juana Diego słów oskarżenia czy wyrzutu. On sam zrozumiał, że źle zrobił i przeprosił ją za to, za swoją niewierność. I wtedy, właśnie w tym momencie tych ciemności, kryzysu, jakiejś świadomości swojego zła, jak mówimy w ruchu swojej nędzy, właśnie wtedy Matka Boża kieruje do Juana Diego te słowa, które dobrze znamy. Nie lękaj się. Nie lękaj się choroby Twego wuja, ani niczego innego. Czyż nie jestem tu ja, Twoja Matka? Czyż nie jesteś w moim cieniu, w mojej opiece? Czy potrzebujesz czegoś więcej? Zaufaj mi. Zaufaj mi. Twój wuj już jest zdrowy, a Ty pójdź wypełniać moją misję. I prosiła go o nazbieranie kwiatów, o których mówiłem na początku. I Juan Diego stał się współpracownikiem Matki Bożej przez swoje zawierzenie. Właśnie w tej sytuacji kryzysu, w tej sytuacji ciemności, jakiejś niewierności, ale też poczucia zagrożenia, kiedy trzeba było jakby na ślepo, robiąc krok w ciemność, Matce Bożej wszystko oddać i pójść pełnić jej wolę, jej zamiary. On się na to zdecydował. On uwierzył, że Matka Boża weźmie w swoje ręce los jego wuja. A najpierw uwierzył, że mimo niewierności kocha go, nie odrzuca go. Podjął jej misję i poszedł do biskupa i dokonał się cud, o którym słyszeliśmy na początku. A jednocześnie w tym samym czasie jego wuj został uzdrowiony. Matka Boża ukazała mu się i wrócił w jednej chwili do zdrowia, dając później o tym świadectwo. A więc to zawierzenie świętego Juana Diego, to jest jego współpraca. Jeżeli Matka Boża będzie się chciała nami posłużyć w dziele ewangelizacji, to nie na zasadzie automatu, ale na zasadzie współpracy poprzez zawierzenie. I nam trzeba będzie przejść przez taką sytuację, kiedy trzeba je będzie wszystko oddać. Tak jak świętej Katarzynie ze Siedy Pan Jezus powiedział: Ty myśl o mnie, a ja będę myślał o Tobie, o Twoich sprawach, o Twoich potrzebach, ale Ty myśl o mnie. Dlatego chcemy w ruchu rodzin nazaretańskich podjąć naszą służbę Kościołowi, mimo że mamy tyle naszych codziennych bied i problemów. Mimo że mamy świadomość naszej słabości. Chcemy, tak jak Juan Diego, Matce Bożej zawierzyć. Ty działaj. Ty nami kieruj. Poślij nas. I wtedy możemy ufać, że Matka Boża będzie działać z podobną mocą, jak 500 lat temu w Meksyku. Przypomnę, 8 milionów Indian przyjęło chrzest w ciągu 7 lat. Dzisiaj potrzeby są większe, ale co to jest dla mocy Bożej? Co to jest dla Matki Bożej? Ale pamiętajmy, że wielkie dzieła Boże domagają się zawsze szaleństwa wiary. Tak właśnie było w życiu ojca naszej wiary, Abrahama. Tak było w życiu Maryi i świętego Józefa. Tak było w życiu świętego Juana Diego i tylu innych świętych w dziejach Kościoła. I pragniemy, aby również tak było w naszym życiu. By nasza wiara, nasze zawierzenie przyczyniło się do tych wielkich Bożych dzieł, wielkich Bożych owoców. I o to chcemy prosić dzisiaj w czasie tej pielgrzymki na Jasną Górę, zdążając do Matki Bożej, uczestnicząc we mszy świętej, której będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Nuncjusz. Chcemy też w tym miejscu podziękować założycielom naszego ruchu, księdzu Tadeuszowi Dajczerowi, księdzu Andrzejowi Puczelowi i wszystkim ich współpracownikom za ich szaleństwo wiary, za te nieprzespane noce, za to szalone zaufanie Panu Bogu. Dzięki temu szaleństwu my dzisiaj idziemy tą samą drogą. Dziękujemy im za to. Nie chcemy nikogo oceniać. Nie chcemy czuć się lepsi. Nie chcemy być tym faryzeuszem w świątyni. Ufamy, że Boże miłosierdzie ma moc zwyciężyć każde zło. Tak jak to Matka Boża powiedziała w Fatimie, moje niepokalane serce zwycięży. Kardynał Ratzinger, komentując te słowa, powiedział, że moc wiary, moc zawierzenia jest większa niż wszystkie armie świata, niż całe zło na świecie. Chcemy w to wierzyć, chcemy tym żyć i chcemy tą dobrą nowinę zanieść innym. Thank you.